Tuż przed wybuchem wojny w roku 1939 Niemcy wystosowali 16 żądań wobec Polski. Dzisiaj przyjrzymy się tym żądaniom oraz reakcjom, jakie wywołały w Polsce. Będzie też o tym, jak Hitler przewidywał swą własną śmierć, o walkach i rozruchach w Niemczech, o rozkazach i przemówieniu Hitlera z 1 września, o najlepszym recyklingu na świecie oraz niemieckiej katastrofie gospodarczej. A wszystko to dzięki oryginalnym tekstom polskich gazet, wydanych w kluczowym momencie, 1 oraz 2 września 1939 roku. Szczegóły i wstęp do serii znajdziecie w pierwszym odcinku. Dzisiaj w odcinku drugim zaczynamy od razu od żądań Hitlera. 1. Gdańsk powraca natychmiast do Rzeszy. 2. Obszar Pomorza, ciągnący się od Morza Wschodniego aż do linii Kwidzyń, Grudziądz, Chełmża, Bydgoszcz, łącznie z tymi miastami, i sięgającej potem nieco na zachód od Trzcianki, rozstrzygnie sam w sprawie swej przynależności do Niemiec czy też do Polski. 3. W tym celu, na obszarze tym, przeprowadzony zostanie plebiscyt. Prawo do głosowania będą mieli wszyscy Niemcy, którzy w dniu 1 stycznia 1918 roku zamieszkiwali na tym obszarze, albo do tego dnia tam się urodzili, a także wszyscy Polacy, którzy w tym dniu na tym obszarze zamieszkiwali, albo do tego dnia tam się urodzili. Niemcy wyparci z tego obszaru powrócą celem dokonania głosowania. Dla zapewnienia bezstronnego głosowania oraz celem prac przygotowawczych zostanie wymieniony obszar, podobnie jak obszar Zaary, podporządkowany natychmiast mającej się utworzyć międzynarodowej komisji, złożonej z przedstawicieli Włoch, Sowietów, Francji i Anglii. Komisja ta wykonywać będzie całą zwierzchnią władzę na tym obszarze. Obszar ten w najkrótszym czasie opróżniony będzie z polskiego wojska, polskiej policji i polskich władz. 4. Z obszaru tego wyłączony zostaje port Gdynia, który zasadniczo jest polskim obszarem suwerennym, o ile ogranicza się terytorialnie do polskiego osadnictwa. Ściślejsze granice Gdyni byłyby ustalone między Niemcami a Polską i w razie potrzeby określone przez Międzynarodowy Sąd Rozjemczy. 5. Plebiscyt nie odbędzie się przed upływem roku. 6. Aby w tym czasie zagwarantować Niemcom połączenie z Prusami Wschodnimi, Polakom zaś z Pomorzem, wybudowane zostaną drogi i linie kolejowe, które umożliwią wolną komunikację tranzytową. 7. W sprawie przynależności obszaru rozstrzygnie zwyczajna większość oddanych głosów. 8. Po przeprowadzeniu plebiscytu, niezależnie od jego wyniku, aby zapewnić swobodne połączenie Niemiec z Gdańskiem i Prusami Wschodnimi, a Polsce z morzem, mają otrzymać Niemcy, jeżeli teren plebiscytu przypadnie Polsce, eksterytorialną strefę komunikacyjną w kierunku Bytów-Gdańsk względnie Tczew, celem budowy autostrady, jak również czterotorowej linii kolejowej. Budowa autostrady i tych linii kolejowych ma być tak przeprowadzona, że polskie komunikacje w ten sposób nie poniosą żadnego uszczerbku, a więc nad lub pod torem. Szerokość tej strefy ma wynosić 1 km i ma stanowić teren suwerenny Rzeszy. W razie jeżeli wynik plebiscytu wypadnie na korzyść Niemiec, otrzyma Polska celem swobodnej i nieograniczonej komunikacji ze swoim portem Gdynia również prawo do budowy podobnych eksterytorialnych dróg względnie linii kolejowych, jakie by przypadły Niemcom. 9. W razie powrotu Pomorza do Rzeszy jest ona gotowa dokonać wymiany ludności w takich rozmiarach, jak odpowiada to warunkom tego obszaru. 10. Żądane przez Polskę prawa specjalne w porcie gdańskim mają być traktowane równorzędnie z analogicznymi prawami Niemiec w porcie Gdyni. 11. Celem usunięcia z tego obszaru jakiejkolwiek bądź obawy zagrożenia mają otrzymać Gdańsk i Gdynia charakter wyłącznie miast handlowych, to znaczy bez umocnień i garnizonów wojskowych. 12. Półwysep Hel, który zależnie od plebiscytu przypadłby Rzeszy lub Polsce, również uległby w tym wypadku demilitaryzacji. 13. Wobec tego, że rząd Rzeszy mógłby zgłosić jak najbardziej energiczne zażalenia przeciwko polskiemu traktowaniu mniejszości, zaś rząd polski mógłby również wystosować zażalenia w stosunku do Niemiec, zgodę na przedłożenie powyższych zażaleń Międzynarodowej Komisji Śledczej, która miałaby za zadanie zbadanie wszelkich zażaleń odnośnie szkód gospodarczych i psychicznych, jak również i licznych aktów terrorystycznych. Niemcy i Polska zobowiązują się do odszkodowania wszystkich gospodarczych oraz innych szkód, których doznały mniejszość polska i niemiecka od roku 1918, ewentualnie anulować wszystkie wywłaszczenia lub zapewnić całkowite odszkodowanie za te lub inne zarządzenia w życiu gospodarczym. 14. Polska i Niemcy mają się porozumieć co do uregulowania spraw mniejszości polskiej względnie niemieckiej, celem nieprzyciągania ich do czynności lub obowiązków sprzecznych z ich poczuciem narodowym, obie strony zobowiązane są członków mniejszości nie powoływać do służby wojskowej. 15. W razie osiągnięcia porozumienia na podstawie tych propozycji, Polska i Niemcy wyrażają gotowość przeprowadzenia natychmiastowej demobilizacji ich sił zbrojnych. 16. Rządy niemieckie i polski będą się porozumiewały w sprawie przyspieszenia i wprowadzenia w życie powyższych zarządzeń. Komunikat powyższy nadały wczoraj wieczorem wszystkie radiostacje niemieckie. Wkrótce potem rozgłośnie Polskiego Radia nadały krótką audycję w języku niemieckim, piętnującą prowokacyjną bezczelność ogłoszonego komunikatu. Czy w ostatnich dniach sierpnia Niemcy rzeczywiście liczyli na to, że Polska zaakceptuje te 16 żądań? Wszystko wskazuje na to, że nie i że był to jedynie element gry, mającej na celu uzasadnienie inwazji przed opinią światową oraz niemieckim społeczeństwem. Niemniej żądania Hitlera wywołały ogromny oddźwięk w polskiej prasie. 16 razy nie. Oto nasza odpowiedź. Kraków 1 września. Niemcy zrzuciły ostatecznie maskę, zagrały w otwarte karty. Żądania niemieckie, ujawnione w komunikacie, przekraczają w swym zuchwałym cynizmie i bezgranicznej czelności wszystkie rekordy, którymi wsławił się dotąd pruski imperializm. Ale przeholowali. Zaprawdę szkoda, że wielkie państwo położone w centrum Europy kierowane jest w sposób, który wiedzie je do zguby, bo zguba musi być udziałem państwa, które podnosi do godności zasady politykę depczącą względy moralne i stwarzające kryteria i systemy dowolnie według swych chwilowych, brutalnych interesów i potrzeb. Niemcy w komunikacie swym ujawniają, że ich dążenia nie są niczym innym jak dążeniami do hegemonii w Europie. Dowodzą raz jeszcze, iż nie uznają żadnych hamulców moralnych i prawnych. Kanclerz Hitler czekał z ogłoszeniem tej prowokacyjnej odpowiedzi, aż podpisany zostanie niemiecko-sowiecki układ o nieagresji i neutralności. Nota kanclerza Hitlera wymierzona jest równie dobrze przeciw Polsce, jak i przeciw Anglii i Francji. Warunki pana Hitlera oznaczają bowiem nic innego, jak tylko chęć zademonstrowania całemu światu, iż Polska po otrzymaniu gwarancji Francji i Anglii została postawiona wobec gorszych warunków, aniżeli pierwotnie, gdy gwarancji tej nie miała. Przecież wedle dzisiejszych punktów pana Hitlera, Polska, nawet w razie wygrania plebiscytu, miałaby dać Niemcom korytarz przez Pomorze, nie mówiąc już o Gdańsku, który od razu miałby wrócić do Rzeszy. Kanclerz Hitler, który przedstawiał się światu przez wiele lat jako jedyny pogromca bolszewickiego smoka, proponuje teraz wprowadzenie władz sowieckich do centrum Europy, nad granicę niemiecką. Robi to ten sam kanclerz Hitler, który uzasadniał zabór Czechosłowacji niemożliwością tolerowania bolszewickiego bastionu w środku Europy i który argumentem walki z komunizmem motywował swoją interwencję w Hiszpanii. Odpowiedź rządu i narodu polskiego jest jasna i wyraźna. Rząd nasz, który w tych warunkach doprowadził polską siłę zbrojną do stanu pogotowia, spełnił swój obowiązek. Siła, prawda, moralność i wola narodu polskiego zatriumfują. Polska jest spokojna i gotowa. Jeżeli jeszcze wczoraj na całej kuli ziemskiej ktokolwiek mógł mieć wątpliwości co do agresywnych zamiarów Niemiec wobec Polski, to Niemcy wątpliwości te ostatecznie usunęły. Dwumilionowa armia polska, która w każdej chwili może być kilkakrotnie powiększona, stoi z bronią gotową do strzału na straży granic Rzeczpospolitej. Wobec ujawnienia napastniczych zamiarów Niemiec, wobec cynicznego odsłonięcia zamiarów podboju Europy, który miałby się zacząć od Polski, jakże słuszną okazała się decyzja rządu polskiego uzupełnienia pogotowia sił zbrojnych Rzeczpospolitej. Niemcy, cofnięci w swym rozwoju duchowym przez kanclerza Hitlera, dążą dziś do przemian w Europie, wyżywają się na nowo w instynkcie podboju i władztwa. Ale bądźmy pewni, że kiedyś, po tragicznym końcu wywołanej przez nich wojny, przeklną tego, co niebacznie, dla prywatnych celów, spuścił z wędzidła furor Teutonicus i pozwolił mu rzucić ich w przepaść. Właściwie wszystkie komentarze w polskich gazetach utrzymane były w podobnym tonie, ale być może najciekawszy był ten komentarz satyryczny. Nowe 16 punktów. Że z Niemcami nie ma żartów, tośmy dawno wiedzieli. Każdy dzień oporu ich słusznym żądaniom budzi też zrozumiały gniew i podwyższanie historycznie umotywowanych wymagań. Obserwując ten proces wzburzonej duszy wodzów hitleryzmu, łatwo można sobie wyobrazić, jak będą wyglądały warunki, które zostaną wysunięte w jakiejś następnej nocie. Oczywiście o Gdańsku, Bydgoszczy, Kwidzyniu, Gdyni, Helu nie będzie już mowy. Linia podlegająca rewindykacji do Rzeszy zostanie przesunięta bardzo znacznie na wschód i nowe 16 punktów propozycji będzie się przedstawiało jak następuje. 1. Do Rzeszy powraca natychmiast Saski Ogród. 2. Ulica Marienstadt, cały obszar Saskiej Kępy oraz Bar Wiedeński stanowić będą obszar plebiscytowy, przy czym w głosowaniu wezmą udział wszyscy Niemcy, którzy przebywali kiedykolwiek na jednym z wymienionych terenów, choćby w charakterze przechodniów lub celem wypicia bomby jasnego piwa. Od wszystkich rachunków płaconych po niemiecku w restauracjach, jadłodajniach, cukierniach i kawiarniach warszawskich zastrzega sobie Rzesza 25%. Wyjątek stanowią lodziarnie włoskie i winiarnia kaukaska, ta ostatnia ze względu na serdeczne stosunki nawiązane z ZSRR. W zamian za to Polacy przebywający w celach turystycznych w Berlinie będą mogli żądać w każdej restauracji krakowskiej kiełbasy i bigosu po polsku. Z tym jednak zastrzeżeniem, że za zawartość tych posiłków Rzesza nie bierze żadnej odpowiedzialności. W tym duchu punkty aż do 16. Dziwić się więc należy, że Polska ich nie przyjęła. Dalsze byłyby jeszcze cięższe. Dalsze wypadki potoczyły się szybko. Hitler sprowokował wojnę. Wczoraj wydał armii rozkaz napadu na Polskę. Berlin 1 września. Hitler wystosował do armii rozkaz dzienny następującej treści. Państwo polskie odrzuciło uregulowanie stosunków sąsiedzkich, do którego dążyłem, i zamiast tego uciekło się do broni. Niemcy w Polsce są ofiarami krwawego terroru i wypędzani ze swych ognisk domowych. Szereg wypadków naruszenia granic, które są nie do zniesienia dla wielkiego mocarstwa, jest dowodem, że Polacy nie chcą dalej szanować granic Rzeszy. Aby położyć kres tym szaleńczym czynom, nie mam innego środka, jak przeciwstawić siłę sile. Z twardą stanowczością armia niemiecka będzie prowadziła walkę o honor i prawa żywotne odrodzonego narodu niemieckiego. Oczekuję od każdego żołnierza przenikniętego wielką tradycją i wiecznym duchem bojowym, że wypełni do końca swój obowiązek. Pozostańcie zawsze i we wszystkich okolicznościach świadomi, że jesteście reprezentantami wielkich Niemiec narodowo-socjalistycznych. Podpisano Adolf Hitler. Krwawe komedianctwo. Mowa Hitlera przed Reichstagiem. O godzinie 10 rano Reichstag odbył na prędce zwołane posiedzenie, na którym przemówił kanclerz Hitler. Miotając haniebne obelgi, posługując się nikczemnymi kłamstwami, usiłował przerzucić na Polskę odpowiedzialność za niemiecką napaść. Po czym oświadczył, że o godzinie 5:45 rano wojsko niemieckie rozpoczęło akcję zbrojną. Mowa miała tak krwiożercze akcenty, jakich nie słyszała jeszcze historia z ust żadnego męża stanu. Od miesięcy cierpimy pod ciężarem zagadnienia, oświadczył Hitler, które narzuciło nam dyktat do Wersalu. Gdańsk był i jest miastem niemieckim. Pomorze było i jest niemieckim. Mniejszość niemiecka, twierdzi Hitler, była prześladowana. Hitler stwierdza dalej, że próbował z polskimi mężami stanu nawiązać porozumienie celem skłonienia ich do przyjęcia żądań niemieckich. Propozycje te zostały odrzucone. Odpowiedzią na nie była mobilizacja oraz zwiększenie prześladowania mniejszości niemieckiej. Wreszcie powolna walka Polski przeciwko Gdańskowi. Próbowałem przyjąć propozycję pośredniczenia rządu brytyjskiego. Rząd ten zapewnił, że nawiąże kontakt bezpośredni między Polską a Niemcami. Wraz z moim rządem siedziałem i oczekiwałem przez 2 dni, czy rząd polski przyśle ostatecznie pełnomocnika do Berlina, czy też nie. Zdecydowałem się przeto wczoraj wieczorem zakomunikować rządowi brytyjskiemu, że w tych warunkach nie widzę ze strony rządu polskiego do rozpoczęcia z nami poważnej rozmowy. Jestem zdecydowany rozwiązać zagadnienie Gdańska i Pomorza. Zdecydowany jestem przy tym walczyć tak długo, aż albo obecny rząd polski stanie się skłonny do wprowadzenia zmian, albo aż inny rząd polski na to będzie gotów. Kanclerz Hitler, który wystąpił w Reichstagu w mundurze polowym, stwierdza, że munduru tego nie zdejmie, chyba w wypadku zwycięstwa. Innego zakończenia nie przeżyje. Podkreśliwszy, że celem Niemców jest pokonanie przeciwników, Hitler dodaje, że tego stanowiska żąda od każdego Niemca. Kto zaś myśli, że może się temu nakazowi przeciwstawić, ten zginie. Polskie gazety grzmiały z oburzenia i punktowały poszczególne fragmenty tego przemówienia. 4 kłamstwa Hitlera. Adolf Hitler, narzucając Polsce wojnę, rozpoczął ją od kłamstwa. Przemawiając w Reichstagu, Hitler chciał zrzucić odpowiedzialność za wojnę na Polskę, ogłaszając ją za napastnika. Jest to pierwsze i zasadnicze kłamstwo Hitlera. Dla uzasadnienia, jakoby Polska była napastnikiem, strona niemiecka powołała się na rzekome zajęcie radiostacji w Gliwicach przez jakąś polską bandę dywersyjną. Drugim kłamstwem Hitlera jest oskarżenie, iż Polska prześladuje Niemców zamieszkałych na jej terenie. Kłamstwem trzecim twierdzenie, że Polska nie chciała podjąć z Niemcami rozmów bezpośrednich. Czwartym kłamstwem wreszcie to rzekome polecenie samolotom niemieckim bombardowania tylko obiektów wojskowych, a nie miast otwartych. Odpowiedzmy wobec opinii świata na te 4 kłamstwa. Fakty w rodzaju napadu na radiostację w Gliwicach czy inne naruszenie granicy niemieckiej nigdy się nie zdarzyły i są ordynarnym łgarstwem. Polska Niemców nigdy nie prześladowała i nie prześladuje. Nikt inny, tylko Polska, proponowała Niemcom załatwienie spraw spornych w drodze bezpośrednich rokowań. Jeszcze onegdaj, dnia 31 sierpnia wieczorem, ambasador Polski w Berlinie zwrócił się do ministra Ribbentropa z gotowością do rozmów. Ribbentrop odmówił, a w parę godzin później wojska niemieckie zaatakowały w podstępny sposób ziemie polskie. Czwarte kłamstwo Hitlera jest najohydniejsze. Samoloty niemieckie, jak wskazuje na to wykaz miast podany przez komunikat oficjalny, bombardowały wczoraj właśnie otwarte miasta polskie, mordując bezbronną ludność cywilną. Ale było też mnóstwo innych wydarzeń, które komentowała polska prasa. Hitler przewiduje swoją śmierć. Podczas mowy w Reichstagu wyznaczył ogonek następców. Hitler oświadczył, że w razie jego śmierci następcą jego winien zostać marszałek Göring, a w razie gdyby Göring miał umrzeć, Rudolf Hess. Wreszcie gdyby Hess miał również umrzeć, to winna być utworzona rada rządowa, która obierze najdzielniejszego żołnierza na Führera Rzeszy Niemieckiej. Hitler wezwał wszystkich Niemców do udzielenia mu poparcia i oświadczył, że Niemcy będą prowadziły walkę same. Strach przed sądem historii. Hitler chce zrzucić odpowiedzialność za wojnę na Ministerialną Radę Obrony Rzeszy. Kanclerz Hitler wydał 30 sierpnia rozporządzenie o utworzeniu Rady Ministerialnej dla Obrony Rzeszy. W skład Rady Ministerialnej Obrony Narodowej wchodzą jako stali członkowie generał feldmarszałek Göring jako przewodniczący, zastępca kanclerza Hess, generalny pełnomocnik dla spraw administracyjnych minister Frick, generalny pełnomocnik dla spraw gospodarczych minister Funk, minister Rzeszy i szef kancelarii Rzeszy dr Lammers i szef naczelnego dowództwa armii generał Keitel. Ministerialna Rada Obrony Państwa może wydawać rozporządzenia z mocą ustawy. Łączy w sobie pełnię władzy wojskowej i politycznej. Göring zwyciężył Ribbentropa i Goebbelsa. Niemcy znajdują się pod wrażeniem utworzenia Rady Obrony Narodowej, której skład budzi sensację. Zwłaszcza zwraca uwagę fakt, że w skład Rady nie wszedł ani Ribbentrop, ani Goebbels, co świadczyłoby o ich niełasce. Natomiast powołanie na stanowisko przewodniczącego Rady Göringa świadczy, że z rozgrywek wewnętrznych wyszedł on zwycięsko i jest znów pierwszą osobą po kanclerzu. Utworzenie Rady jest poza tym dowodem, że Hitler, przeciążony pracą, pokaźną część swej władzy przelał na powołaną Radę, zachowując dla siebie politykę zagraniczną i dowództwo w razie wojny. Bardzo istotnym tematem poruszanym w polskich gazetach 1 i 2 września była sytuacja wewnętrzna w Niemczech, która według tych gazet była coraz gorsza. Naród niemiecki nie chce wojny. W Berlinie panują ponure nastroje. Ludność obawia się nędzy w zimie. Niechęć do krwawej i katastrofalnej wojny jest powszechna. Szwedzkie Aftonbladet donosi z Berlina, że powstał tam istny run na silne radioaparaty umożliwiające odbiór zagranicy, albowiem prasa niemiecka robi jedynie polską propagandę, a ludność jest zupełnie pozbawiona obiektywnych informacji. Niemcom grozi kara śmierci za słuchanie audycji zagranicznych. Drakońskie zarządzenie rządu Rzeszy ma na celu wytępienie wśród obywateli niemieckich słuchania obiektywnych audycji zagranicznych, które były jedynym ich rzetelnym informatorem. Obywatele Rzeszy pozbawieni są całkowicie wiadomości prawdziwych, nieprzepuszczonych przez filtr Urzędu Propagandy. Audycje radiostacji zagranicznych są wśród Niemców ogromnie popularne. Niemcy skapitulowały w wojnie radiowej. W ciągu całego wczorajszego dnia radiostacje niemieckie nadawały i uzasadniały zarządzenie władz Rzeszy wprowadzające ciężkie roboty, a nawet karę śmierci za słuchanie przez obywateli Rzeszy zagranicznych audycji radiowych. Spikerzy niemieccy ostrzegali swoich słuchaczy, tłumacząc im, że Niemcy muszą przeciwstawić się kłamliwym doniesieniom zagranicznych stacji. Jest to widoczna klęska zakłamanej propagandy pana Goebbelsa, który przed prawdą płynącą ze wszystkich stron świata, a więc nie tylko z Polski, Anglii i Francji, ale także z krajów neutralnych, schował się za parawan monopolu obostrzonego groźbą najostrzejszych kar, nie wyłączając śmierci. Kapitulacja w wojnie radiowej to pierwsza jaskółka zapowiadająca ostateczną klęskę Niemiec. Telegram Wilhelma II do Hitlera. Haga 2 września. Były cesarz niemiecki Wilhelm II wystosował do kanclerza Hitlera telegram następujący. Adolf Hitler, Pałac Kanclerski, Berlin. W obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, które zawisło nad Niemcami, apeluję do pana o powstrzymanie nieodwołalnej decyzji. Woła do pana starzec, stojący nad brzegiem grobu, który przed 24 laty wziął na siebie odpowiedzialność zbyt wielką i Bóg nie pozwolił mu wywiązać się z przyjętych obowiązków wobec umiłowanego kraju. Człowiek ten zaklina pana, Adolfie Hitler, powstrzymaj zbrojne ramię Niemiec, odwróć grożącą memu narodowi zagładę. Niechaj wielki Bóg Niemców oświeci twój umysł i sprowadzi na drogę pokoju. Wilhelm II, cesarz Niemiec, Dorn, Holandia. Odezwa niemieckich działaczy emigracyjnych. Członkowie niemieccy Towarzystwa Francusko-Niemieckiego zwracają się w tak decydującej chwili do narodu niemieckiego, przestrzegając go, że wojna, do której dążą jego dzisiejsi przywódcy, zakończy się kompletną ruiną Niemiec. To też nakazem patriotycznym każdego Niemca i jedyną możliwością ocalenia Niemiec jest przeciwstawić się dyktaturze i zająć stanowisko, które wykaże światu, że naród niemiecki nie chce uczestniczyć w zbrodni. Każdy, kto kocha Niemcy, winien wytężyć wszystkie siły, aby uniemożliwić podpalenie świata i zaoszczędzić przez to ludzkości niewypowiedzialne cierpienia. Deklarację podpisało wielu znanych niemieckich działaczy emigracyjnych, m.in. były pruski minister skarbu, były prezydent Senatu Gdańskiego i znani pisarze niemieccy. Panika i rozruchy w Niemczech. Policja rozpędza kobiety i dzieci demonstrujące przeciwko wojnie. Zajścia i demonstracje w Niemczech. Napływające do Paryża informacje potwierdzają, iż w Berlinie doszło w ciągu czwartku do dramatycznych zajść. Wobec mobilizacji zamknięto wiele sklepów żywnościowych. Donoszą poza tym, że wzrastające przygnębienie daje się wyczuwać zwłaszcza w Austrii. Kontyngenty żywnościowe wyznaczone poszczególnym sklepom w Wiedniu okazują się za szczupłe. Z tego powodu przed sklepami dochodzi do demonstracji, w których musi interweniować policja. Policja w kilku wypadkach nie mogła stłumić demonstracji. Głodowe bunty górników niemieckich. Na tle braku artykułów żywności dochodzi w wielu miastach niemieckich do awantur, które wyładowują się często w postaci demonstracji ulicznych. W Westfalii i nad Renii burzą się zwłaszcza górnicy, którzy oświadczają, że nie są w stanie pracować przy obecnych racjach żywnościowych. W Berlinie panują ponure nastroje. Ludność obawia się nędzy w zimie, a niechęć do krwawej i katastrofalnej wojny jest powszechna. Jak to pięknie w Berlinie. Przed sklepami berlińskimi gromadzą się ogonki wygłodzonej ludności, która z trudem na kartki może teraz otrzymać niewielkie ilości obrzydliwego tłuszczu i kiepskiej mąki. Berlin obawia się nalotów polskich. Prezydium Policji w Berlinie zarządziło pogotowie przeciwlotnicze. Od zmierzchu w mieście będą gaszone światła. Ale być może najciekawszym artykułem utrzymanym w podobnym tonie był ten o wydarzeniach w Essen. Walka rezerwistów niemieckich z żandarmami. Amerykańska agencja prasowa donosi z Niemiec. We wtorek 22 sierpnia o godzinie 1 po południu z dworca w Essen w Westfalii wyjeżdżał pociąg z rezerwistami w stronę Berlina. Rezerwistów żegnało wiele osób. Tłum składał się przeważnie z kobiet i dzieci. Na kwadrans przed odejściem pociągu jedna z kobiet zaczęła przeraźliwie szlochać. Płacz jej podziałał deprymująco na resztę osób, także dworzec upodobnił się do cmentarza. Wtem dał się słyszeć donośny głos kobiecy. Nie chcemy wojny, zwróćcie nam naszych mężów. Okrzyk ten został podchwycony przez tłum kobiet, które rzuciły się do wagonów zajętych już przez żołnierzy. Liczne posterunki żandarmerii i gestapo nadaremnie usiłowały uspokoić wzburzone i zrozpaczone kobiety. Jeden z zaatakowanych przez grupę kobiet żandarm wyciągnął rewolwer i oddał kilka strzałów. Na odgłos ich zamknięci w pociągu rezerwiści wyłamali drzwi wagonów i rzucili się na żandarmów. Rozgorzała walka. Na widok nadbiegających oddziałów SS i gestapo rezerwiści wraz z kobietami zamknęli się w pociągu, skąd rozpoczęli strzelać do SS-manów. Zaalarmowane oddziały SA i gestapo przywitane zostały przez tłum okrzykiem: precz z psami, nie chcemy z powodu Gdańska wojny prowadzić. Z obu stron posypały się kule i kamienie. Demonstranci ukryli się w wagonach. Tymczasem, mimo wysiłków policji, przed dworcem w Essen zebrały się tłumy ludności, głośno pomstujące na reżim, który niepotrzebnie pcha ludność do wojny. Dopiero groźba użycia gazów zmusiła demonstrantów do opuszczenia wagonów. Z miejsca otoczono ich przez wojsko i odprowadzono do restauracji dworcowej, którą zamknięto. Porządkowanie zdemolowanego dworca trwało kilka godzin. Ilu zostało zabitych i rannych w czasie walk w Essen, nie wiadomo. Prawdopodobnie ofiar padło sporo. Po oczyszczeniu torów pociąg podstawiono z powrotem i ulokowano w nim rezerwistów. Gestapo aresztowało wiele osób. Ciekawe są także rozważania na temat niemieckiej gospodarki. Błędne koło gospodarki niemieckiej. Niemcy nie mogą prowadzić długiej wojny. czerpią z krajów zamorskich 80% importu swoich środków żywności, 80% nafty, 100% kauczuku i bawełny. Mniej więcej 85% przywozu rzeszy zależy od wielkich szlaków oceanicznych, które już dziś nie chcą pracować dla Niemiec, a w razie wojny zostaną całkowicie opanowane przez obydwa mocarstwa anglosaskie i przez Francję. Niemcy robią ogromne wysiłki i uzyskują duże, jednakże nieproporcjonalne do swych potrzeb rezultaty w łagodzeniu niedoboru surowców produkcją zastępczą. Nie mówiąc już o tym, że jest ona bardzo droga. Marcowy Deutscher Volkswirt zastanawia się na przykład nad zagadnieniem, czy kartofle zużywać na paszę dla bydła, czy też przerabiać na spirytus używany następnie do mieszanek motorowych. Brak środków pędnych z benzyną na czele jest w Rzeszy bardzo dotkliwy. Kolejny fragment dotyczy recyklingu. Niemcy próbują jeszcze jednej drogi zapobiegania złu. Można ją nazwać usiłowaniem regeneracji zużywanych surowców, albo po prostu daleko idącą oszczędnością połączoną z idealnie zorganizowanym zbieraniem, a następnie przerabianiem odpadów. Precyzyjne zorganizowanie takiego koła, po którym by krążyły surowce, jest bardzo poważnym czynnikiem w opanowywaniu kryzysu surowcowego. Pamiętajmy jednak, że nie zbliżymy się tu nawet do legendarnego perpetuum mobile. Nie ulega kwestii, że aparat niemiecki w tej dziedzinie jest najlepiej zorganizowany na świecie. 2 lata temu wydano już rozporządzenie o powtórnym sortowaniu i przeglądaniu śmietników, przy czym ścisłe przeprowadzenie tego zarządzenia obwarowano całym szeregiem obowiązkowo składanych sprawozdań i meldunków oraz konsekwencji karnych. I oto Niemcy stanęli wobec faktu, iż osiągnęli już maksimum w dziedzinie organizacji i przeprowadzenia zbierania odpadków, że lepsze osiągnięcia są już teraz zależne wyłącznie od większego dopływu i przeróbki surowców. A zatem skąd Niemcy mieliby pozyskiwać surowce? Przegrywając walkę o surowce na swych dotychczasowych rynkach zewnętrznych i nie mogąc w żaden sposób uzupełnić ich wielkiego braku na rynku wewnętrznym, Niemcy usiłują choćby częściowo odbić sobie dotkliwe straty na nowych terenach swojej ekspansji gospodarczo-politycznej. Wiemy, że pożywili się oni poważnie na rynku czeskim, ale ten został już obecnie doszczętnie wypompowany. Podobny los przeżywa również uboższa od Czech Słowacja. Na pewno ciekawie przedstawiają się możliwości, jakie daje Niemcom penetracja gospodarcza w Hiszpanii. Ale i tu, w najlepszym razie, mogą oni liczyć jedynie na ułamkowe polepszenie swych organicznych braków surowcowych. Warto tu jednak podkreślić, jak Rzesza dyskontuje swą ideową pomoc okazaną narodowej Hiszpanii. Streszcza się ona do faktycznego opanowania ważniejszych gałęzi przemysłu oraz kopalń przez niemieckich specjalistów, którzy uzależniają je od niemieckiego przemysłu maszynowego, wiążąc w ten sposób z Rzeszą. Artykuł wymienia ogromną liczbę problemów, z którymi muszą mierzyć się Niemcy. Wzrastający brak rąk robotniczych, który w bieżącym roku przekroczył już 1 milion i wzrośnie w związku z dalszymi powołaniami do wojska i zwiększonym tempem prac fortyfikacyjnych. Zmniejszający się import stale zwiększa ogromny brak surowców. Wydajność przemysłu niemieckiego osiągnęła swe maksimum. Możliwości kapitałowo-finansowe Rzeszy są całkowicie wyczerpane. Tak wygląda sprawa w czasie pokoju, w którym wyczerpanie przemysłowo-surowcowe Rzeszy wygląda już całkiem, jakby była ona w którymś tam roku wojny. A gdy ona wybuchnie? Wszystkie wymienione trudności zostaną zwielokrotnione, dostawa surowców zupełnie odcięta, a wyciągnięcie koniecznego w tym wypadku zwiększenia produkcji z przemysłu niemieckiego właściwie nieosiągalne. W tych warunkach jest rzeczą niemożliwą prowadzić dłuższą wojnę. I właśnie takie było nastawienie polskiej prasy do Niemiec 1 i 2 września 1939 roku. Niezwykle ciekawe było jednak też to, co pisano o Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Japonii, Związku Radzieckim, Słowacji, Stanach Zjednoczonych i wielu innych państwach. Jeśli chcecie o tym usłyszeć, zapraszam na kolejne odcinki. Gdyby ktoś z Was miał ochotę zostać patronem tego kanału, to będę niesamowicie wdzięczny. Dziękuję bardzo, bardzo mocno wszystkim tym, którzy już się na to zdecydowali. W przypiętym komentarzu znajdziecie link do całej playlisty tej serii, a w niej m.in. odcinek pierwszy o ataku na Polskę. Do zobaczenia za chwilę.